rozmyślanie nad Księgą Objawienia Jana. Sięgam do drugiego rozdziału, do listu do Efezu. Pierwszy werset. Do anioła Kościoła w Efezie napisz. Oto, co mówi ten, który w swojej prawej ręce trzyma siedem gwiazd i przechadza się pośród siedmiu złotych świeczników. Księga Objawienia po takich wstępnych uwagach, o których wspominałem, dlaczego mamy być zainteresowani tą księgą, dlaczego ją czytamy, ponieważ jest to Bożym błogosławieństwem sięgać do tej księgi. W drugim rozdziale rozpoczyna się taka dedykacja do siedmiu zborów azjatyckich. I jest to dedykacja w formie listów. Uwielbiony Jezus Chrystus kieruje siedem listów do zborów i jest w tym przekazie tych siedmiu listów jest pewien schemat zachowany. A mianowicie jest wstęp, do kogo list jest kierowany, kto jest nadawcą, pochwała, nagana, wezwanie i zapowiedź rozprawy, obietnica też i nakaz słuchania. Listy są kierowane do bardzo konkretnych zborów. I można by sobie zadać pytanie, czy są to listy kierowane do historycznych zborów, czy jest to może pewna aluzja, czy jakiś taki wirtualny, byśmy dzisiaj powiedzieli, zbór, do którego to słowo jest kierowane, a mamy jakby brać do siebie, adoptować. Oczywiście, że tak. Jest to i do historycznych zborów, i mamy też jakieś ważne myśli zaadoptować do naszego życia. Wielu komentatorów, bo to jest też taki dość liczny podział, próbuje w jakimś miejscu historycznym umieścić te zbory. I na przykład pierwsze trzy listy umieszcza się w tych pierwszych wiekach, potem Tiatyra to czas prześladowań w średniowieczu, a ostatnie trzy listy to czasy nowsze. Sardes to kościoły państwowe, Filadelfia to czasy ostateczne i prześladowani wierni, a Laodycea to kościół odstępczy. To jest oczywiście jedna z wielu interpretacji, ale nie jedyna. Nie będę się nad tym też zatrzymywał, bo nie o to w tym rozmyślaniu nad objawieniem mnie osobiście chodziło, by zająć się jakąś historyczną stroną i porównać wieki do opisanej sytuacji w tych listach. Ale jako chrześcijanie wiemy, że każde słowo, które jest zapisane w Biblii, jest słowem natchnionym, a więc wierzymy, że też to słowo ma coś dla nas ważnego do przekazania. Że to ma znaczenie też dzisiaj. Bóg nie postępuje tak, jak postąpiłby jakikolwiek człowiek. Gdyby chciał napisać coś o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, to pewno by tak jeden tom poświęcił przeszłości, potem może jeden tom temu, co teraz, i dziesiątki tomów temu, co będzie za jakiś czas. I wielu ludzi tak robi. Zajmują się przyszłością, przepowiadaniem i przewidywaniem. Różne pomysły mają na to, lepsze, gorsze, wprowadzające większy lub mniejszy zamęt. Ale Bóg ukazuje pewną przyszłość Kościoła. Janowi powiedział bardzo wyraźnie, napisz do zboru, nie do miasta, do zboru. Nie ma wątpliwości, że adresatem tego pierwszego listu jest zbór w Efezie. To największy port w Azji w owym czasie, miasto kultu cesarza, leżące na szlaku handlowym. Tysiące handlarzy i kupców przewijało się przez to miasto. Moglibyśmy powiedzieć, że to było na tamte czasy takie jak dziś współczesne Monte Carlo. Przepływało tam mnóstwo pieniędzy. W Efezie odbywały się słynne igrzyska, sportowe oczywiście. Miasto ze świątynią Artemidy. Z powodu tejże Artemidy doszło do potężnych zamieszek opisanych w dziejach apostolskich. Ponieważ uważano, że posąg Artemidy spadł z nieba, no i że to jest objawiona świętość. I nawet nie muszę Polakom mówić, jakie mamy z tym skojarzenia. Miasto praktyk okultystycznych. W Dziejach Apostolskich jest opisane, że to w tym mieście zniesiono księgi różne dotyczące okultyzmu, czarnoksięstwa, których wartość wynosiła 50 tysięcy drachm. I to spalono. Ja coś takiego przeżyłem już w zborze. Pewna siostra odwiedzała nasz zbór z Gdańska i przyszła do mnie i powiada: mam ogromny zbiór takich książek. Co mam z tym zrobić? A ja długo nie myślałem, zrób tak jak w Dziejach Apostolskich. Ona mówi: wiesz w antykwariacie, jakie mi pieniądze dają za to? Twoja sprawa, co chcesz z tym zrobić? Nawróciłaś się? Decyduj. I wszystkie te książki w piecu, w kotłowni spaliła. Ten zbór w Efezie założył apostoł Paweł wraz z Akwilą, Pryscylą, kiedy był w Koryncie. Potem spędził czas, gdy budował zbór w Koryncie, również i prowadził pracę misyjną w Efezie. Tam założył słynną szkołę Tyranosa. Nie byłem w tamtym rejonie, ale już wiem, że ponoć tak ten plac, miejsce, gdzie ta szkoła Tyranosa była, istnieje. Przez 2 lata usługiwał tam w tej szkole apostoł Paweł. I Bóg potwierdzał tę służbę wielkimi cudami, znakami, niezwykłymi rzeczami. Zbór w Efezie został dlatego wspomniany jako pierwszy, bo tradycja II-III wieku przypisuje obecność w tym zborze pod koniec życia właśnie apostoła Jana. Mówi się, że on tam długo przebywał i że tam właściwie też zmarł. I prawdopodobnie właśnie z Efezu został wysłany na wyspę Patmos, ponieważ ona tylko 60 mil od Efezu jest umieszczona na Morzu Śródziemnym. Tak więc w mieście tym, w którym rządziły demony, rządziły pieniądze, działa duży, prężny, żywy zbór. Przebudzenie, jakie miało miejsce 40 lat wcześniej, nie było słomianym ogniem. Służą jako zbór, który jest wzorem godnym pochwały. Są tam pracownicy, siostry, bracia, zaangażowani w pracę. Dziś z tego miasta niewiele pozostało. Tak zaczyna się list do Efezu. To tylko taki króciutki wstęp historyczny, ale znów podkreślam, nie to jest dla mnie najważniejsze. A zatem kolejny werset. Wiem o twoich czynach, o trudzie i wytrwałości. Wiem też o tym, że nie możesz znieść złych oraz że poddałeś próbie ludzi, którzy się podają za apostołów, a nimi nie są. I odkryłeś, że to kłamcy. Niesamowita informacja. Jezus Chrystus przechadza się pośród tych zborów, jest też i zorientowany doskonale w tym, co się dzieje w Efezie. Znam uczynki twoje. To słowo zresztą powtarza się w pozostałych listach. Do Efezjan, do Tiatyry, do Sardes, do Filadelfii i Laodycei. A do 2 zborów powiada: znam ucisk twój i też wiem, gdzie mieszkasz. Ogólny ton tego listu do Efezu jest takim tonem listu pochwalnego. I tu, myślę, możemy to przenieść też na grunt naszego życia. On zna i wie, kim jesteśmy. Zna jasną i ciemną stronę naszego życia. Zna tę stronę życia, której nie widzimy, jak ta ciemna strona księżyca. Dziś już ona jest też zbadana i znana, ale długo nie znano tej ciemnej strony księżyca, ale często my mamy takie ciemne strony naszego życia i myślimy, że jesteśmy sprytni, zdolni, dobrzy, że dajemy sobie z naszym życiem radę. Ale on temu zborowi, który zna, o którym dużo wie, udziela pochwały. I zadaję sobie takie banalne pytanie. Czy my umiemy o swojej społeczności, w której żyjemy, mówić dobre rzeczy, stać za tym zborem, stać w jego obronie, czy też bardziej lubimy tę ciemną stronę, jak tylko się dowiemy o jakichś takich ciemnych rzeczach, jak nam przebiega dobrze dyskusja, dobrze się o tym mówi. A więc to jest taka lekcja. Pan zna i dobre i złe strony tego zboru, a jednak chwali ten zbór. Pochwala ten zbór, a więc dostrzega pozytywy, mimo że za chwilę otrzymają też im naganę. Jakie są dobre czyny tego zboru efeskiego? Nie chodzi o to, co oni na ziemi zrobili, ile zaorali pól, ile domów zbudowali, ale o to, czy ich wiara jest martwa czy żywa. Czy ich chrześcijaństwo jest chłodne, intelektualne, czy jest to żywa, działająca wiara w ich sercach. To jest Boża dobroć i to mnie podnosi, to mnie zachwyca, to mnie wzbogaca, że jest ktoś, kto wie, jakie jest moje życie, zna to życie od dobrej i złej strony. I jest to najuczciwsza ocena, na jaką mogę oczekiwać w moim życiu. Wierzę, że i wy na taką ocenę możecie oczekiwać, wiedząc, że przecież nikt z nas nie jest doskonały, nie jesteśmy idealni, a jednak On ma dla nas i dobre słowo, ma słowo napomnienia, ale jeśli je ma, to jest to uczciwe. On najlepiej zna nas z każdej strony. Mówi tym ludziom, czego oczekuje od nich. Poddaje ocenie ich życie i powiada, na co mogą liczyć, czego oczekiwać. Zauważyłem taką niepokojącą prawidłowość. Jeśli kogoś się pochwali, to taka osoba uważa się już za tak nietykalną i sprawiedliwą, że nie daj Boże, byś potem skrytykował lub powiedział, że coś robi źle. To jest takie wpisane w naszą ludzką naturę. Przetrwanie Kościoła w każdym stuleciu, włączając to i Kościół apostolski, zagrożone było infiltracją oszustów. I Chrystus ostrzegał swoich uczniów, mówiąc, że powstaną fałszywi prorocy, fałszywi mesjasze. Powiedział, że będzie trzeba walczyć z obłudą kłamców. Piotr pisze o fałszywych nauczycielach, którzy wprowadzać będą zgubne nauki. I też nawet sam Jan w swoim liście stwierdza, że pojawiło się wielu antychrystów. W tym liście jest mowa o tym, że trzeba podjąć konieczne kroki, aby poddać próbie tych, którzy podszywają się pod prawdziwą naukę apostolską. Dlatego były osoby, które zaprzeczały, że Jezus Chrystus jest Bogiem, że jest prawdziwym Synem Bożym, że przyszedł w ciele. Było wielu fałszywych nauczycieli już w tamtych czasach. Chrześcijanie w Efezie są chwaleni za to, że mimo iż u nich nie było tych rzeczy, są poddani próbie i już temu się sprzeciwili. Doświadczyłeś tych. Zbór nie jest miejscem bezbronnym. Dowiadują się, że po ich stronie jest Bóg, jest Jezus Chrystus. Nie są prowadzeni lada wiatrem nauki. Jest to miejsce poddane inspiracji Ducha Świętego. Ale też jest to miejsce, które podlega ocenie. Musimy być przygotowani na zderzenie się z nieprawdziwym nauczaniem, ponieważ diabeł ciągle wypuszcza jakieś fałszywki. Fałszywych posłańców, nauczycieli, proroków. I Efezjanie mieli wiedzę, że niejacy Nikolaici są też fałszywymi nauczycielami. Praktyki mają złe, niewłaściwe. Nawet nie wiem, czy sam potrafię siebie ocenić, ale jest ktoś, kto wie i zna, jaki jestem, jak postępuję, jak się zachowuję. Dlatego nie warto grać roli chrześcijanina, ale chrześcijaninem trzeba być. Mamy czas, złoty czas Bożej łaski. I mając Jezusa Chrystusa jako Pana naszego życia, możemy czuć się bezpiecznie. Jeśli nawet pojawią się jakieś niewłaściwe rzeczy, to możemy odwoływać się do Bożego Słowa, do Jezusa Chrystusa, do inspiracji Ducha Świętego, aby mieć rozeznanie. I czasami, myślę, doświadczyliście czegoś takiego. Nie umieliście tego wyjaśnić w sposób racjonalny. Dlaczego czujecie gdzieś tam, jak to się mówi, podskórnie, że coś tu jest nie tak. Ktoś czegoś naucza niewłaściwie. Nie umiecie tego zdefiniować, ale wiecie, że to nie jest dobre. Bo Bóg chroni swój Kościół, chroni ludzi wierzących, jeśli trwają w nim, jeśli pilnują Bożego Słowa, wyczuwają niewłaściwe nauczanie. I dalej Jezus chwali ten zbór. Powiada, masz też wytrwałość. Wiele zniosłeś dla mojego imienia i nie uległeś zmęczeniu. Świadectwo o Jezusie Chrystusie wywołuje prześladowanie. Jeśli tylko zaczynasz mówić i świadczyć o Jezusie Chrystusie, pojawia się taki element niezrozumienia. Może nie jest to wprost prześladowanie, ale my to tak możemy odebrać. Ktoś będzie nas ignorował, ktoś się będzie z nas śmiać, ktoś będzie nas lekceważyć, ktoś będzie nas poniżać. A, to jakiś taki nawiedzony. Ale Efezjanie byli gotowi dla tego zwiastowanego przez swoje życie świadectwa cierpieć. Byli wytrwali. I Pan tę wytrwałość traktuje też jako jeden z tych czynów. Znam Twoje czyny. Wiem. Tę wytrwałość traktuje też jako taki, nie zrozumcie źle, bo my mamy złe skojarzenia, a to niedobrze. Jako uczynek, który jest dla wierzącego ważny. Trwasz w Jezusie Chrystusie. I prawdziwość wiary tych ludzi w Efezie została udokumentowana ich cierpieniem, wytrwałością. Nie zaparli się wiary, byli stabilni w swoim chodzeniu za Jezusem Chrystusem, mimo że cierpieli dla imienia Jezusa Chrystusa. I to dobrze, że dla imienia Jezusa Chrystusa, bo gdyby z powodu własnego imienia cierpieli, nie przetrwaliby, ale dlatego, że to było dla imienia Jezusa Chrystusa, wytrwali. Mów tylko komuś o Bogu, powiedz tylko komuś o Bogu. Zauważyliście, jak się stają ludzie nerwowi? Później, po jakimś czasie dopiero, to może jakoś łagodniej, ale pierwsza reakcja jest nerwowa. A daj spokój, a co ty opowiadasz, a zostaw mnie w spokoju. I już ktoś jest napięty, zdenerwowany, już gotowy oddać jakąś ripostą. Oni tak z radością przyjmowali cierpienie dla Jezusa Chrystusa. I czytamy w Dziejach Apostolskich, cieszyli się, że mogli dla imienia Jezusa Chrystusa być więzieni, chłostani. Wiedzieli, że to dla imienia Jezusa Chrystusa, że oni nie dla człowieka poświęcili swoje życie. Należeli do Zbawiciela. Nie próbowali gromadzić zasług. Oni po prostu tacy byli. Oni dla Boga chcieli być tymi, którzy odbierają błogosławieństwo z tego, że są wierni. Błogosławieni jesteście, powiada ewangelista Mateusz. Powiedział to Chrystus oczywiście. Gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić będą na was wszelkie zło ze względu na mnie, nie ze względu na nas. No cóż, kim my jesteśmy? Chociaż Polacy mają taką fatalną wadę. Pan nie wie, kim ja jestem. Ja mam odpowiedź zawsze. Takim samym grzesznikiem jak ja. Niestety, nawet jakby miał tam przedrostków przed nazwiskiem sporo, od profesora po diakona, jest tylko grzesznikiem. Albo usprawiedliwionym, albo jeszcze nieusprawiedliwionym. To ich oddanie jest przez Jezusa Chrystusa chwalone. Nie było łatwo. To był trudny czas. Spotykali się z wrogością. Godny jest też pochwały sposób, w jaki okazywali to, że cierpią dla Chrystusa. Powiada ten uwielbiony Jezus, nie możesz ścierpieć złych. Przedstawili siebie jako przedstawicieli Ewangelii. Zwłaszcza nie lubili tych, którzy udawali apostołów. Ci szarlatani prawdopodobnie przyszli z Jerozolimy i powoływali się na autorytet apostołów. Zostali doświadczeni, sprawdzeni i zdemaskowani jako kłamcy. Ktoś powie, kim dana osoba jest, że to nie jest, nie jesteś wierzącym. Taki człowiek strasznie się irytuje, wścieka się dosłownie. Ale to jest łaska Boża, jeśli umiemy rozpoznać, kto to jest. I po tych pięknych pochwałach nagle taki wtręt w czwartym wierszu. Fatalne lecz. Lecz mam coś przeciwko Tobie. Do tej pory wszystko było pięknie. Dobrze. Wydawało się, że jest jak najlepiej z tym zborem. Pan wszystko widział, obejrzał, niczego nie przeoczył. I Pan mówi wszystko, co dobre o tym zborze. Ale nagle czegoś nie przemilcza. Powiada, lecz mam Ci za złe. Myślę, że to jest bardzo aktualne w dzisiejszych czasach. Porzuciłeś pierwszą miłość swoją. Co to znaczy dla mnie? Wiele kazań słyszałem już na temat pierwszej miłości w oparciu o ten werset. I większość z kaznodziei mówiła o miłości chrześcijańskiej, o służeniu Bogu, ale ciągle mam to samo wrażenie. To jest taki dyżurny temat. Jak kaznodzieja nie bardzo się przygotuje, to mówi potem tak maśli o miłości chrześcijańskiej. Tak zagłaszczy i myśli, że to jest tak fajnie i pięknie. Ale to nie o taką zamaśloną miłość chodzi. Oczywiście ważne jest, byśmy powrócili do źródeł, do pierwszej miłości, do modlitwy, postu, znajomości Słowa Bożego. Nie można być w Bogu letnim, meduzą, człowiekiem bez kręgosłupa. Dlaczego? Bo życie ma swój sens. Nie kończy się na ziemi. Zmierzamy do spotkania z naszym Panem, Zbawicielem. I nie o datę chodzi, ale o fakt, że Bóg w którymś dniu zamknie historię życia ludzi na tej ziemi i życia na tej ziemi. Historię tej ziemi zamknie. Żyjący tu na tej ziemi ludzie, wśród nich i chrześcijanie, są poddawani różnym próbom. Czy jednak czuwamy, by prowadzić życie w miłości chrześcijańskiej? Na zewnątrz często wszystko pięknie wygląda, ale wewnątrz tak nie było. W Efezie też tak nie było. Na zewnątrz wszystko było pięknie. Ale Jezus powiada, w waszych sercach jest chłód, zima. Była miłość, ale nie pierwsza. Mam ci za złe. Niektóre z dzieci Bożych porzuciły tę pierwszą miłość. W zerwaniu uległy te więzy między nimi a Jezusem Chrystusem. Ta miłość nie była tą pierwszą miłością, kiedy przyszli do Niego. I myślę, że z tym zjawiskiem ciągle się w społecznościach spotykamy. Bo jeśli by była pierwsza miłość, nie spotykalibyśmy się z tak dramatycznymi apelami czasami kaznodziejskimi, że coś jest nie tak, że coś zauważamy. Dlatego o tym mówimy. Czasami myślimy sobie, że chodziło tu o grzech. Ale przecież Jezus, ten uwielbiony, gdy kieruje słowo do Efezu, wcale nie mówi im o grzechach. Nie mówi o ich grzechach. On świadczy o ich trudzie, wytrwałości. Nie wymienia grzechu. A jednak ma coś im za złe. Chodziło o osobisty stosunek ich do Jezusa Chrystusa. Nie o grzech, o ich relację z Jezusem Chrystusem. O tę pierwszą miłość. Kiedyśmy się nawrócili, ja tylko mogę ze swojego doświadczenia powiedzieć, gotów byłem świat do góry nogami przewrócić. Tak byłem rozpalony i tak chętny wiele rzeczy zrobić. A potem tak jak herbata z czasem stygnie, tak i zaczęło to moje życie gdzieś tam stygnąć i trzeba za każdym razem podgrzewać się Bożym Słowem, Duchem Świętym, miłością Jezusa Chrystusa, aby gdzieś tam być w środku, może niezupełnie gdzieś się zagubić. Z tego widać, że można być w Panu, a nie mieć pierwszej chrześcijańskiej miłości. Oni nie mieli grzechów. Takich, które by im Jezus wytknął. Oczywiście, że to nie byli bezgrzeszni ludzie. Oni też mieli swoje sprawy. Ale Jezus im tego nie wytknął. Powiedział im, nie macie pierwszej miłości, a ta doprowadza do marazmu, do zniechęcenia. I wtedy zadajemy sobie pytanie, co się stało, że nie jest tak jak na początku. Chciałbym, by ten werset pobudził nas do zadania sobie pytania, co ja jako chrześcijanin straciłem z tej pierwszej miłości, którą miałem na początku. Świeżość wiary, aktywność, entuzjazm, otwartość. Nie porzucajmy tego. Za tym zwrotem pierwsza miłość są takie konkretne działania, postępowanie. Nie tylko świętobliwe cytowanie wersetów biblijnych, urażona duma. Każdemu z nas zagraża takie niebezpieczeństwo zwietrzenia, uznania tego życia chrześcijańskiego za takie normalne przecież. Ale dlaczego, kiedy się nawróciłem, miałem zapał do czytania Biblii, a dziś może już takiego nie mam? Dlaczego kiedyś nie było problemem przyjść do jakiejś pracy, coś zaoferować, dziś jakoś mi się nie chce, albo dopiero jak już tak mnie usilnie na kolanach poproszą? Pytania można by tak stawiać cały czas. To jest symptom i objaw gdzieś zanikania tej gorącej pierwszej miłości. To jeszcze nie grzech, to tylko takie zaniechanie takiej aktywności. Dlaczego do pewnych rzeczy od lat nie możemy znaleźć chętnych, którzy by się chcieli zaangażować? I Słowo Boże powiada tu, w tym miejscu: opamiętaj się. Przypomnij sobie, skąd spadłeś. Opamiętaj się, wróć do pierwszych czynów, bo jeśli się nie opamiętasz, przyjdę do ciebie i ruszę twój świecznik z jego miejsca. Wie Bóg i zna. Powiada, są sprawy, które musisz uporządkować. Ruszę twój świecznik z jego miejsca. Bądź wierny aż do śmierci. Tylko przytoczę kilka wersetów. Opamiętaj się więc, a jeśli nie, przyjdę do ciebie wkrótce. Dałem jej czas, aby się opamiętała. Jeśli nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej. Trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. A także śletni, ani gorący, ani zimny, wypluję cię z ust moich. Wspomnij, zastanów się. Nie mówię jakby konkretnie do was tu zgromadzonych. Mówię do nas, do siebie, że muszę pilnować swojego życia. Wspomnij, zastanów się. Opamiętaj się, zmień sposób myślenia. Król Saul musiał zatrzymać się pewnego dnia i powiedział tak: zgrzeszyłem. Oto postępowałem głupio i bardzo błądziłem. A Dawid powiedział: zgrzeszyłem. Postępuj tak, jak na początku. To słowa zachęty. I myślę, że to jest ważne w tym przekazie listu do Efezjan. Bo nikt nie pokutuje, jeśli stale powtarza to samo. To tak, jakby się spowiadał. Wyspowiadał się, wraca do swojego grzechu. Potem znów się wyspowiada i znów wraca do swojego grzechu. To nie jest żadna pokuta. Dlatego nie mamy spowiedzi. Stajemy przed Bogiem i Jemu wyznajemy z obietnicą, że Panie, zrobią wszystko, by nie wracać do rzeczy starych. Oczywiście chcielibyśmy słuchać inspirowanych wypowiedzi proroczych, ale też jest i twarda mowa, której udzielił Jezus Chrystus temu zborowi. I dopóki Jezus ludzi karmił, mówił dobre słowa, to go słuchali. Kiedy postawił wymagania, powiedzieli: twarda mowa, któż jej może słuchać? I odeszli. Ale tutaj też jest wzmianka, kto wytrwa do końca, ten jest zwycięzcą. Nie ten, który tylko ma gładkie słowa. Na swoją obronę masz natomiast to, że czujesz wstręt do postępków Nikolaitów. Ja również brzydzę się nimi. To wstrząsający dla mnie werset, bo Jezus też jest oburzony. Prawda? Brzydzę się nimi. To raczej nie pasuje to słowo i ten zwrot do Jezusa Chrystusa. Tak arogancko, brzydzę się nimi. Brzydził się czynami ich, ale nie samymi ludźmi. Jest to pewien dopisek jakby w tym liście. Kim byli Nikolaici? Jest pewne, że istniała taka partia lub sekta zwana Nikolaitami. Ich działalność groziła zniszczeniem jedności i czystości wiary. Zdobywali zwolenników wśród członków zboru w Pergamonie, wiersz 15 o tym mówi. I ich nauczanie zostało porównane do nauczania Balaama, a też porównane z Izabel odstępczynią. Wygląda na to, że to przyzwolenie na ich nauczanie znalazło drogę dojścia do ludzi wierzących, do zborów tych właśnie w Azji. Ireneusz i Klemens w II wieku napisali, że Nikolaici nauczali pod hasłem, że wszystko jest dozwolone w wolności. Nie poddawanie się żadnemu zakonowi. Żyjemy w wolności. No to oczywiście i w rozpasaniu. Tam była też było ogromne przyzwolenie na niemoralne życie. I chociaż w zborze efeskim nie było tego, oni nienawidzili już samej informacji, która do nich dotarła. I Pan powiada, że to jest ich obroną, że byli czujni, że rozpoznali to niewłaściwe nauczanie Nikolaitów. Czujesz wstręt do podstępków czy postępów Nikolaitów. I tutaj pewna myśl. Czujesz wstręt, czyli działają ci, powiedziałbym, na nerwy. Oto problem, na który chciałbym zwrócić uwagę. Każdemu z nas ktoś działa na nerwy. Czy nie jest tak? Bez przerwy powstają jakieś tarcia, nawet w środowisku chrześcijańskim. Świat jest pełen zgrzytu powstającego przez tarcie nerwów o nerwy. Jak mamy radzić sobie z tym, kiedy działają wśród nas nerwy? To, że działamy sobie na nerwy, sygnalizuje, że sytuacja jest chora, że jest jakaś głębsza przyczyna tego. No, nie tylko niesympatyczny sąsiad. Kiedy Bóg stworzył świat, Adam i Ewa nie działali sobie na nerwy. Ale już Abel na Kaina działał mu na nerwy. Kiedy Kain spotkał Abla w polu, powiada, niech tylko tu nie przychodzi, bo mu przyłożę motyką. I zanim się opamiętał, już było za późno. Abel mu działał na nerwy. U Amerykanów wszędzie możecie spotkać takie wywieszki keep smiling, uśmiechnij się, ale to jest taki sztuczny śmiech. Zawsze te usta wykrzywione, uśmiechnięte, ale to jest sztuczny uśmiech. Nie można sztucznie go stworzyć, by nie działało to na nerwy. Już chyba kiedyś to mówiłem, pewien pastor odwiedzał rodziny, gdzie zaszedł, to wcześniej tam usłyszał przed drzwiami kłótnie. I w końcu na młodzieżowym spotkaniu pyta się młodych, u kogo nie kłócą się? Dwóch się zgłosiło. Jak to robicie? Wyprowadziliśmy się z domu. Bóg posłał Jezusa Chrystusa, aby zlikwidować mur nieprzyjaźni. Jemu nikt nie działa na nerwy. Pozwólcie jeszcze jeden przykład, który po swojemu zinterpretuję. W 13 rozdziale Ewangelii Jana jest taki przykład, że przed świętem Paschy Jezus, widząc, że nadeszła godzina Jego odejścia, umiłował swoich do końca i czytamy podczas wieczerzy, gdy diabeł wzbudził w sercu Judasza, syna Szymona Iskarioty, zamysł wydania go, widząc, iż ojciec wszystko dał mu w ręce i że go Bóg od Boga wyszedł i do Boga odchodzi, wstał od wieczerzy, złożył szaty, wziąwszy prześcieradło, przepasał się i usługiwał. Jak do tego doszło? I to jest już moja interpretacja. Uczniowie przyszli zmęczeni i teraz Piotr spojrzał na najmłodszego, na Jana i mu dał wzrokiem sygnał. Weź na się, umyj nogi. To nie ze względów religijnych oni umywali nogi, tylko w celu odprężenia. Taki był zwyczaj tam. A ja sobie pomyślał, a co on się czepia ciągle mnie? A niech Marek się raz za to weźmie. Ja zawsze muszę? Najmłodszym się wysługują? No i tak jeden na drugiego spojrzał i nie zdążyli się zorientować, jak mistrz wziął ręcznik, misę i umył im nogi ku zawstydzeniu. bo była to po dzisiejszemu tak zwana spychomania. Czy tak było? Nie wiem, to jest mój wymysł. Ale oni mu nie działali na nerwy. Nawet Judasz mu nie działał na nerwy, chociaż Jezus wiedział, że go zdradził. Was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy, wymazał obciążający nas list dłużny, który zwracał się przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy do krzyża. Nie działaliśmy mu na nerwy. On nas kochał takimi, jakimi byliśmy. Chciał, byśmy byli inni. Chciał nas zmienić. Kiedy mamy pokój z Bogiem, ustaje działanie sobie na nerwy. A ktoś powie, no nie wiesz, jaka ta moja sąsiadka głupia gęś. Byś też się denerwował. Nie. Masz być chrześcijaninem. Nie masz się denerwować. Oczywiście wszyscy wiemy najlepiej, że to my najgorzej działamy na nerwy komuś. Nie oni nam, ale to my często ludziom działamy na nerwy. Ja wiem, jak wam działam na nerwy. Będę się starał zmienić. Staram się, ale nie zawsze udolnie. Nie jest to takie proste. Dlatego Jezus uwielbiony powiada, dokonaj korekty, coś zmień. Staniesz się zwycięzcą tu na ziemi. I na koniec powiada, słuchaj. To słowo powtarza się we wszystkich listach. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch ogłasza kościołom. Temu, kto zwycięży, właśnie jemu pozwolę spożyć z drzewa życia, które rośnie w raju Boga. To słowo ma szczególny wydźwięk dla nas. W czasach niepokojów dzisiejszych, błyskawicznych zmian, poszukiwania sensu życia, odwoływania się do filozofii wschodu, spirytyzmu, okultyzmu, który święci triumfy ciągle. Potrzebujemy wsłuchania się w to, co mówi Duch Święty do Kościoła, do ludzi wierzących. Nie to, co ludzie wymyślą, ale to, co mówi Bóg. Dlatego Biblia jest tak ważnym dla nas słowem i to, co w niej jest napisane. To powtarzające się wezwanie jest zatem bardzo ważne. Dziś ten tekst przypomina mi, że Bóg chce mówić do zboru, a my musimy umieć słuchać. Kiedy Samuel otrzymał polecenie namaszczenia Saula, to wtedy Bóg polecił mu, zatrzymaj się, odeślij wszystkich i posłuchaj, co mam ci do powiedzenia. I on nie zatrzymał się wtedy i wziął Samuel dzbanek i wylał na głowę Saula, namaścił go na króla. Czasami do zrealizowania wielkiej sprawy Bóg potrzebuje naszej uwagi, naszego zainteresowania. My często lubimy tak zmierzać ku złotemu środkowi, ale nie tylko to, co nam rozum dyktuje, mamy słuchać, ale to, co mówi Duch Święty. Oczywiście nasza ocena będzie zawsze subiektywna. My siebie uspokajamy i mówimy, no nie jest tak źle, żeby gorzej nie mogło być. Ale gorzej to już może być tylko bez Boga. A więc Bóg w pełen miłości sposób mówi dziś do nas, słuchaj. Wielką radością dla nas jest to, że zbory nie są pozostawione same sobie. On przechadza się wśród tych złotych świeczników. Przechadza się i przynosi upomnienie, i przynosi też błogosławieństwo, i przynosi zachętę. Te listy nie są po to napisane, by zniechęcić ludzi wierzących i przerazić. Mówimy o tej księdze tylko dlatego, że dzisiejszy świat jest zdominowany spekulacjami, możliwościami tego, co się może zdarzyć. Najgorsze jest to wtedy, gdy ludzie wierzący to robią. Bo to oznacza, że wcale się nie przygotowują na spotkanie z Panem, tylko na przetrwanie na wieki wieków. Amen, tak? A my mówimy, że chcemy do Pana, chcemy być z Panem razem. Więc bądźmy gotowi. I dlatego świat nie będzie przygotowany na spotkanie z Chrystusem, tym uwielbionym, tak jak za czasów Noego. To się stanie nagle. Zaskoczy ten świat wszystko. Ale symptomy są bardzo wyraźne.